Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Zaczynamy audycję Zona Urbana. Ja się nazywam Dariusz Urbanowicz. Rozmawiamy dzisiaj o też ciekawych rzeczach z ciekawym człowiekiem, ciekawych wydarzeniach. Wszystko, co fajne, to w Zonie Urbanie na pewno, a na Weszło FM to już w ogóle. Dzisiaj zaprosiłem Romka Główkę. To jest osobnik, którego poznałem wiele lat temu przy okazji żeglarstwa. Pamiętasz okoliczności? Bo ścigałeś się wtedy, zdaje się, na klasie Tornado na katamaranie.
Cześć, tak. To chyba było wtedy, kiedy z Piotrem Cichockim żeśmy rozpoczęli przygodę na olimpijskiej klasie Tornado. Niestety niewiele nam z tego wyszło w sensie udziału w olimpiadzie, ale tak, to było na pewno wtedy.
No właśnie, gdzieś tam gadaliśmy sobie między wyścigami. Po wyścigach się okazało, że wspinasz się w taki sposób troszeczkę inny niż można sobie wyobrazić. Teraz oczywiście tematem numer jeden jest wspinaczka wysokogórska gdzieś tam tak naprawdę w odmianie himalajskiej. A my dzisiaj porozmawiamy o takim wspinaniu, które też jest niezwykle szerokim zagadnieniem, aczkolwiek nie zdobywa się 8000, ale dokonuje się pewnej sztuki, można powiedzieć, bo wspinasz się boulderowo, bouldering. Co to takiego jest?
Bouldering to jest wspinanie na niskich formacjach skalnych lub ściankach wspinaczkowych, gdzie asekurację stanowi tylko materac, który znajduje się pod zawodnikiem, więc ściany nie mają więcej, przynajmniej w zawodach, niż 4,5 metra. No i do pokonania podczas kolejnych rund jest 4 lub 5 problemów boulderów właśnie, gdzie punktowane są ukończenie całego boulderu w czasie 4 lub 5 minut, bądź chwyt w połowie bonusowy, który jakby jest takim wyznacznikiem tego, kto na tym boulderze miał większy postęp.
No właśnie, i na czym polega trudność? Bo nie można odpaść teoretycznie. Można odpaść, bo ten lot jest krótki, no ale jakby kara jest bezwzględna.
Właśnie w boulderingu jakby tracimy czas, to znaczy mamy 5 minut i możemy odpadać ile razy.
Czyli dowolna liczba prób jest.
Tak, natomiast jest ograniczony właśnie czas do 4 lub 5 minut w zależności od rundy. I kto zrobi więcej topów, czyli 4 lub 5 i w mniejszej ilości prób, ten po prostu wygrywa. W związku z tym bezwzględność i te pierwsze próby są bardzo istotne.
Bo mówimy o sporcie, ale tak naprawdę to buldery to też mówi się po prostu o wychodzeniu na takie jakieś wspinaczki, które właśnie nie są za wysokie, chodzi się bez asekuracji, więc można to też traktować zupełnie nie sportowo, a rekreacyjnie.
Tak, można bouldering uprawiać w skałach, właśnie na takich niezbyt wysokich formacjach skalnych. Wychodzi się również wtedy właśnie na górę i kończy w ten sposób problem boulderowy. No, te bouldery w skałach myślę, że niejednokrotnie przewyższają trudnością te bouldery na zawodach, przez to, że można po prostu nieograniczony czas próbować, patentować i doskonalić sekwencję ruchów na takim problemie, będąc właśnie asekurowanym tylko przez materac, bądź spotowanym przez kolegów, czyli zabezpieczone miejsce lądowania jest jeszcze dodatkowo przez tych naszych partnerów wspinaczkowych. No to jest sport w tym momencie taki bardzo towarzyski, to znaczy przyjeżdżamy ekipą w taki rejon, taki sektor, rozkładamy crashpady, czyli te materace pod ścianą, pod skałami, no i po prostu fajnie spędzamy czas, wspinamy się, wychodzimy na te buldery, dopingujemy nawzajem, także to jest bardzo fajny sposób spędzania czasu.
No właśnie, czy tylko treningi są tylko na ściankach, czy też można gdzieś trenować tak poza? Jak to wygląda?
No, trenujemy.
Najłatwiej chyba na ściance, tak?
No, bo to są już w Warszawie takie... na pewno. Mhm. Natomiast mamy kilka rejonów boulderowych w Polsce. Jest kilka bardzo fajnych rejonów boulderowych w Europie. W związku z tym, że mamy tanie linie lotnicze, to często sobie podróżujemy i wyjeżdżamy w takie rejony, żeby się powspinać.
To czy bouldering wyklucza inne formy wspinaczki?
Nie, oczywiście nie. Mamy w tej chwili ściany boulderowe, mamy ściany boulderowe, które są obok normalnych ścianek z liną i można to doskonale łączyć. Część treningu robić, powiedzmy, bardziej te siłowe, gimnastyczne, akrobatyczne części na boulderach, a wytrzymałość, takie przygotowanie bardziej długodystansowe na ścianie z liną.
Jaki jest zamysł? Bo to chodzi o to, że te chwyty, które trzeba pokonać, tę trasę sobie wymyślić, jakieś tam chwyty, i trzeba do nich w odpowiednim jakby geometrycznym układzie ciała dotrzeć do tego, tak? Bo to, żeby to też sobie wyjaśnić, na czym polega trudność, bo jeśli mówimy o tym, że droga to jest tam kilka chwytów, i to może nie do końca wyjaśnia wszystko.
Droga, jeżeli chodzi o wspinanie z liną, to jest kilkanaście bądź nawet kilkadziesiąt, czasami więcej, chwytów, przechwytów, które wykonujemy pomiędzy tym, ustawiamy się odpowiednio do tego. Natomiast na boulderach tak naprawdę to może być nawet jeden ruch, jeden skok. Czasami ten skok wymaga złapania jakiegoś chwytu po drodze, na którym tak naprawdę się nie zatrzymujemy ani na chwilę, tylko pomagamy sobie nim wybić się dalej, wykonując poniekąd taką gimnastyczną, akrobatyczną sztukę płynnego przemieszczenia się po ścianie i dotarcia do chwytu docelowego. Na ściankach boulderowych mamy w tej chwili praktycznie wszędzie poprzykręcane buldery przygotowane przez tak zwanych rootsetterów i one są jakby ułożone po kolorach, także wiemy, że używamy tylko danego koloru chwytów po to, żeby od chwytu startowego dotrzeć do chwytu topowego, czyli tego ostatniego. No i w ten sposób po prostu sami musimy sobie wymyślić tą sekwencję, znaczy rootsetter ją jakoś tam sobie zaplanował, a my musimy albo odtworzyć to, co on chciał, albo wymyślić swój sposób, swój patent na pokonanie danej części ściany po kolorze tym, który, że tak powiem, chcemy.
Root setting to też jest coś, co ciebie zajmuje w jakiś sposób i przygotowujesz drogi różne.
Tak. Pracuję na ściankach wspinaczkowych, zajmuję się również root settingiem, układam buldery na zawody wspinaczkowe, jestem root setterem Polskiego Związku Alpinizmu, także mam kwalifikacje i doświadczenie już w tej chwili w tej dziedzinie również.
I na czym polega jakby twoja rola, na przykład na zawodach? To jest tak, że musisz trzymać się z dala od zawodników, żeby ci nie pokazali, w czym są dobrzy. Musisz wymyślać takie rzeczy, żeby były inne niż poprzednio, żeby się to nie nudziło, żeby to było ciekawe.
Tak, na pewno zadaniem rootsettera jest wymyślenie czegoś, czego jeszcze nie było, albo danie takiej zagadki zawodnikom, żeby właśnie mieli możliwość ci lepsi zrobić to od razu, ci troszeczkę słabsi, żeby musieli trochę pokombinować, tak żeby rozrzucić ich, czy zrobili boulder, czy zrobili w którejś próbie, to dzięki temu potem ustala nam wyniki. Więc jakby naszym zadaniem jest głównie to, żeby jakby wyłonić zwycięzcę, natomiast oni muszą się też dobrze bawić przy tym, czyli buldery muszą być ciekawe, przyjemne. No bardzo często opinie o zawodach, o rootsetterze właśnie są na podstawie tego, co przygotowali na zawody. W związku z tym staramy się to robić tak, żeby zachęcić ludzi do startowania w zawodach i wielokrotnie nam się to udaje.
Kiedy wrzuciłem informację na Twittera, że spotykamy się tutaj na antenie Weszło FM, no to duży entuzjazm, że tak powiem, tego części Twittera wspinaczkowego był, że to jest taki człowiek, który jest... No, bardzo dobre rekomendacje tutaj, muszę powiedzieć, miałeś.
Nie używam Twittera, w związku z tym... Znaczy, gdzieś tam chyba mam jakiś profil, ale nawet do mnie nie dotarło, że na Twitterze jakaś taka informacja się pojawiła. Ale miło mi słyszeć, że jakieś pozytywne opinie na ten temat się pojawiają.
Jakie zawody, że tak powiem, obstawiałeś w takim sensie, czym się możesz pochwalić, jakbyś tutaj miał teraz wymienić jakieś ciekawsze imprezy?
No, nie miałem jeszcze przyjemności układać boulderów na jakichś bardzo poważnych zawodach. A nie, przepraszam, na Mistrzostwach Polski, ale tu współpracowałem z kolegami bardziej doświadczonymi. Byłem stażystą, który uczył się wtedy, zdobywał doświadczenie. Natomiast na kilku imprezach Pucharu Polski młodzików i dzieci układałem buldery. To jest duża sztuka, żeby dla dzieciaków ułożyć buldery, mając zupełnie inny parametr, inny zasięg i zupełnie co innego dla nich może stanowić problem niż dla dorosłych. I kilka zawodów towarzyskich, takich imprez w Warszawie, na których razem z kolegami żeśmy współtworzyli te właśnie problemy boulderowe.
A twoje doświadczenie boulderowe jako zawodnika jest istotne? Czy to pozwala jakoś tam poprawiać tą wyobraźnię przestrzenną i orientację tego, co może być fajnym problemem, takim twórczym i stanowić wyzwanie dla zawodników?
Tak, no moje doświadczenie, 19 lat wspinania za chwilę, głównie boulderingu. Ostatnie kilkanaście lat pracy na ściankach wspinaczkowych, prowadzenia zajęć, sekcji, treningów dla osób, które no, również niejednokrotnie miały potem sukcesy w zawodach. Myślę, że jest bardzo przydatne, dlatego że wiem po pierwsze, czego się można spodziewać po zawodnikach. Wiem, jakie są trendy, co jest obecnie najczęściej układane, co jest. No, to się trochę zmieniło.
To właśnie, jak to się zmienia, prawda? No bo to już masz taką jakby perspektywę, bo kiedyś było inaczej niż dzisiaj. No i jak to, na czym te różnice polegają?
Taki old school wspinaczkowy to jest spinanie po bardzo małych chwytach, zginanie ręki od małego chwytu do małego chwytu, niejednokrotnie na jeden bądź dwa palce, na koniec opuszka, z małymi stopniami, często z wypuszczaniem nóg podczas ruchu i utrzymywaniem tych właśnie małych chwytów w takich pozycjach. Natomiast obecnie to są problemy dużo bardziej gimnastyczne, akrobatyczne, wymagające dużo lepszej pracy całego ciała, koordynacji ruchów. Niejednokrotnie są to ruchy, które po prostu bardziej przypominają jakieś akrobatyczne ewolucje i cyrkowe sztuczki niż samo wspinanie. Ale myślę, że to też jakby zmieniło się w związku z tym, że te sztuczki czasami potrafią pomóc pokonać coś, co do tej pory wydawało się być zupełnie nierobliwe, nieosiągalne.
Mówisz o takich dziwnych akrobacjach wręcz w powietrzu. To są takie umiejętności skrajne, bo to już nie tylko kwestia, ile razy się podciągniesz na drążku.
No, ale myślę, że to w tej chwili ma najmniejsze znaczenie.
No właśnie, to co ma znaczenie? Bo to są podciąganie się na jakichś tam obłych chwytach, na palcach samych, na jednym palcu. No to są niewiarygodne rzeczy, jak się czasem ogląda w internecie, co chłopaki są w stanie, czy dziewczyny, co w stanie są zrobić, to jest nie do wiary po prostu, wbrew grawitacji.
No więc wiszenie na jednym palcu, podciąganie się na obłym chwycie może i rzeczywiście robić wrażenie, natomiast myślę, że te sztuczki, które w tej chwili wyprawiamy na ścianie, w których celują najlepsi rootsetterzy, to są akrobatyczne naprawdę umiejętności, które pozwalają no, wykonać naprawdę, tak jak powiedziałem, ciąg ruchów bez zatrzymania w locie, tą sekwencję w taki sposób jakby tworzą, że inny sposób jest po prostu niemożliwy. Mhm. Czyli to są nie podciąganie, nie wiszenie, nie statyczne pozycje, tylko dynamiczne, akrobatyczne i niejednokrotnie po prostu cyrkowe umiejętności.
No właśnie, to zaprzecza się grawitacji momentami. Skąd, jak to wytrenować? Skąd mieć takie, jak dopracować się takich możliwości de facto?
No więc to dzięki temu, że w trening wspinaczkowy wplatamy coraz częściej właśnie umiejętności gimnastyczne. Nie trenujemy samego wspinania, czyli przekładania rąk po chwytach, czy trzymania się małych chwytów lub obłych chwytów, tylko właśnie uczymy się pracy całym ciałem, zgrania tego, zsynchronizowania w taki sposób, żeby takie problemy pokonywać. Mhm.
W jakim wieku można zaczynać, myśląc o tym sporcie, tak, aby dojść do jakichś tam, nie wiem, no, sukcesów, jeśli chodzi o wyczyny sportowe, to już dzieci mogą, czy to jest dla dorosłych zabawa?
Myślę, że jak w każdym sporcie, jeżeli mówimy o wyczynowym uprawianiu sportu, to im wcześniej, tym lepiej. Praktycznie jak dziecko zaczyna się wspinać od momentu, kiedy się urodzi, tak? Bo najpierw uczy się podpierać na...
Czyli taki atawizm.
Tak, dokładnie. Najpierw uczy się podpierać na rękach, potem kolanach, potem wstaje, potem zaczyna wchodzić do góry, tak?
I potem zaczyna być bardzo, bardzo aktywne, po czym pójdzie do pracy i usiądzie przy komputerze.
To zależy, jaką kto ma pracę. Ja w pracy...
Nie, no, żartuję, mówię tak jakby globalnie, no bo tak trochę jest, że ewolucja człowieka zmuszała do tego, żeby właśnie się prostował, chodził na dwóch nogach, polował, biegał, był aktywny, a potem właśnie teraz jest tak, że siedzimy przy komputerach. Już jest to oczywiście.
No więc wracając do dzieciaków, dzieciaki już kilkuletnie zaczynają zabawę na ściance. Właśnie na bulderach jest o tyle fajnie, że szczególnie takie, gdzie są wyjścia na górę, że dziecko widzi, gdzie ma wejść. Nie musi wejść do ostatniego chwytu, a potem zeskoczyć czy spaść, tylko po prostu wchodzi na górę, na ściankę, schodzi z tyłu po schodach czy po zjeżdżalni. Są naprawdę fantastyczne ścianki dla dzieci, gdzie takie rzeczy są. I dzięki temu jakby ta potrzeba wchodzenia na górę jest czymś uzasadniona, bo ma po prostu przed sobą najłatwiejszą drogę wejścia i chce tam wejść, tam coś jest. Coś, co nas ciągnie do góry.
No dobrze, rozmawiamy o boulderingu, czyli o takiej wspinaczce, rodzaju wspinaczki, która nie wymaga jakiegoś wchodzenia, tak, jeśli ktoś ma lęk wysokości, to może akurat...
Oj, lęk wysokości w boulderingu też czasami ma znaczenie, to znaczy niektóre ruchy, które jesteśmy w stanie wykonać tuż nad ziemią, tuż nad materacem, myślę, że nawet te 3-4 metry nad ziemią stworzyłyby nam psychiczne problemy i opór przed wykonaniem tego. Natomiast, no tak, ta wysokość nie jest tak porażająca. Ja z drugiej strony bardziej czasami mam zaufanie do partnera, który mnie asekuruje na linię i do tego, że odpadnę, polecę w powietrze, niż ochotę wykonywać jakieś ruchy właśnie na tej wysokości około 4 metrów, kiedy wiem, że spadając po prostu no, można niefortunnie spaść, podeprzeć się ręką, czy wylądować krzywo na nodze i sobie ją skręcić, załatwić kolano czy kostkę na dłuższy.
Czyli jakieś ryzyko mimo wszystko jest?
Jest, na pewno. Takie kontuzje no niestety trafiają się dosyć często, ale to może też w związku z tym, że jako dorośli ludzie mamy coraz słabsze te umiejętności akrobatyczne i jakby coraz słabiej potrafimy się zaasekurować przed takim upadkiem. Dziecko w naturalny sposób się przeturla, przekręci. Po prostu jest dla niego dużo bardziej naturalne, ale też dzieci nie powinny wychodzić, nie powinny mieć tych bulderów układanych tak wysoko nad ziemią.
Mhm. Czyli te początki to raczej jakieś takie na zasadzie trawersowania i nie za wysoko, tak?
No, Trawersowanie też jest dobrym ćwiczeniem, natomiast te buldery dla dzieciaków zwykle kończą się właśnie w okolicach 3-3,5 metra. To i tak już dzieci wychodzą nogami no, prawie dwa razy więcej niż mają wzrost. Ta odległość już też nie jest dla nich w pełni bezpieczna, stąd czasami łatwiej, kiedy mogą wyjść na drugą stronę i zejść bezpiecznie z góry, niż wycofywać się w trudnym dla siebie eksponowanym, przewieszonym terenie. Mhm.
A gdzie są takie najfajniejsze miejsca, które znasz, które odwiedzasz, że tak powiem, dla przyjemności? Bo...
No więc tu cię zaskoczę chyba i... Mało mam okazji wspinać się na bulderach w naturalnych skałach, to znaczy przez swoją pracę i ograniczone możliwości czasowe w inny sposób. Większość czasu spędzam na ściankach i jakby do tego głównie sprowadza się moja aktywność wspinaczkowa. Natomiast bardzo lubię jeździć w skały i wspinać się właśnie z liną. Ostatnio byłem po raz kolejny w Arco i...
To gdzie to jest?
We Włoszech, nad Gardą. Po prostu super malownicze miejsce i pomimo tego, że cały czas sobie powtarzam, że następnym razem wrócę tam w dobrej formie i porobię trudne drogi, to cały czas tam jeżdżę i robię te łatwe, które są po prostu bardzo przyjemne, bo tam jest po prostu strasznie fajnie.
A czy te buldery, bo tak jak mówisz, to jest wspinanie bez asekuracji, czy one są takim punktem wyjścia właśnie do wspinania się na dłuższych drogach bez asekuracji? No ostatnio gdzieś tam słychać o jakichś takich osiągnięciach, że ktoś El Capitana zrobił bez asekuracji, jakieś takie dłuższe, wymagające drogi. Czy to raczej są dwa różne pojęcia?
To są... Trochę dwa różne pojęcia, to znaczy tak, można od jednego przejść do drugiego, można w drugą stronę zacząć. Do tej pory w Warszawie się zaczynało od wspinania z liną, na ściankach z liną, bo tych bulderowych praktycznie nie było, a jeżeli były to takie piwnice, nory, w których ci zawodnicy sobie trenowali pod jakieś tam swoje trudne projekty, drogi czy pod zawody. Natomiast w tej chwili buldering trochę z tych piwnic wychodzi, staje się taki bardziej właśnie kolorowy i fajny i jest już duże grono wspinaczy, które nigdy nie wspinało się z liną, bo po prostu ich bawi buldering i to jest fajne. Natomiast jak to się łączy z drogami na wielkich ścianach, no to też jest tak, że niektórych ciągnie od tych małych form, od dróg sportowych, potem w Tatry, Alpy, a potem na koniec w Himalaje czy Himalaje zimą. Ale to niekoniecznie jest ewolucja, którą każdy musi przejść. To znaczy są tacy, którzy właśnie siedzą na ściance czy jeżdżą w skałki i mają z tego przyjemność, bo to jest fajny sposób spędzania czasu.
Zrobimy sobie chwilę przerwy w rozmowie z Romkiem Główką. Zona Urbana już za chwileczkę. Porozmawiamy o olimpijskim wspinaniu, a także o być może rekreacji wspinaczkowej. To już za chwilę.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Weszło FM, Zona Urbana, Dariusz Urbanowicz cały czas przy mikrofonie. Ze mną jest Romek Główka, który opowiada o wspinaniu. No i teraz dotąd gadaliśmy sobie o boulderingu, a teraz troszeczkę rozszerzymy zagadnienie wspinaczkowe. Mianowicie podczas igrzysk w Tokio 2020 wspinaczka zadebiutuje w programie Igrzysk Olimpijskich. Jak to ma wyglądać?
To ma być trójbój, to znaczy mamy trzy dyscypliny wspinaczkowe, które są reprezentowane na zawodach. To jest właśnie bouldering, jest to wspinanie z liną, tak zwane prowadzenie i jest to wspinaczka na czas. Myślę, że ta najłatwiejsza, najczytelniejsza dla widza do rozszyfrowania. Natomiast decyzją myślę, że między innymi MKOL-u i IFSC, czyli Federacji Wspinaczkowej, zadecydowano o tym, że będzie to trójbój i będą te trzy dyscypliny połączone w jedną wspinaczkę, która da nam medalistę, mam nadzieję. Więc no, coś nowego, dlatego że do tej pory, nawet jeżeli był ranking takiej kombinacji prowadzony, to niewiele osób się w tym specjalizowało. A w zasadzie nikt się w tym nie specjalizował. Jakby wybierano tego, który jest najlepszy i zazwyczaj było to kilka osób dosłownie w całych mistrzostwach, którzy brali udział we wszystkich trzech dyscyplinach. Głównie dlatego, że wspinanie na czas stało się odrębną dyscypliną, kiedy wprowadzono tak zwany standard, czyli drogę do biegania na czas, która od 10 lat w tej chwili jest niezmienna. A podczas zawodów na boulderach z liną cały czas wspinamy się po czymś nowym, po czymś innym, uczymy się wykonywania nowych przechwytów. Tam cały czas odtwarzamy te same rekordy, które w tej chwili są przez najlepszych zawodników osiągane, są wręcz niewiarygodne. To znaczy 10 lat temu, kiedy najlepsi zawodnicy po tej drodze biegali pierwszy raz, to mieli czas około 10 sekund, w tej chwili 5,5 na 15-metrowej drodze.
Nie do wiary, w pionie.
W lekkim przewieszeniu, tam jest, żeby nie skłamał, 5 albo 10 stopni przewieszenia.
Nie do wiary. 5,5 sekundy?
Tak, no prawie 3 metry na sekundę. Tak.
Niektórzy mają kłopoty z bieganiem w takim tempie.
Nie, no to nie jest aż tak strasznie szybko, jak to dobrze policzysz, to wyjdzie, że to jest taki dość szybki marsz.
Szybki marsz, w pionie, w górę, takie pajęcze umiejętności. Jak opisać tę drogę? Bo to czasem widać w internecie te filmiki jakąś tak pach, 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 pach i już są na górze, zapalają lampkę na górze i koniec. Jak to się odbywa w ogóle?
No, odbywa się to w ten sposób, że właśnie ktoś tą drogę zaprojektował, ułożył i do tej pory ta sekwencja dla każdego zawodnika może być troszeczkę inna, to znaczy troszeczkę inaczej biegają dziewczyny, troszeczkę inaczej biegają faceci, troszkę inaczej biegają ci, którzy są wysocy, bo są w stanie wykonać jakieś dłuższe ruchy, coś ominąć, natomiast niżsi zawodnicy wykonują więcej ruchów, ale są w stanie jakby szybciej przebierać rękoma i nogami, więc z tym Marcin Dzieński, który jest w tej chwili naszym najlepszym zawodnikiem, pomimo tego, że jest niższy, osiąga fenomenalne rezultaty.
Mamy się kim chwalić? Mówisz o Marcinie, który jest, no to jest ścisła światowa czołówka. Czy to oznacza, że możemy mieć nadzieje olimpijskie?
Nadzieje mamy do tego, tak. No najpierw musimy się zakwalifikować do tych igrzysk, potem no, nadzieje mamy do momentu, kiedy zawodnik nasz nie odpadnie z rywalizacji. W olimpiadzie weźmie udział tylko 20 zawodników, 6 w finale. No trzeba być dobrym we wszystkich trzech.
No właśnie, bo my mamy takich trójboistów spinaczkowych, czy raczej...
Juniorów.
Aha.
Mamy w tej chwili no, dość dobre zaplecze, jeżeli chodzi o juniorów. Natomiast jeżeli chodzi o seniorów, to trochę żeśmy może nie zaprzepaścili szansę, bo cały czas jeszcze właśnie dzięki temu, że mamy dobrych zawodników, te szanse jakieś są, bo oni są w stanie się, mam nadzieję, podciągnąć w tych pozostałych dyscyplinach, w pozostałych konkurencjach. Wybór tej dwudziestki będzie miał taki przebieg, że no, trzeba w zawodach mistrzowskich osiągnąć dostatecznie dobry wynik i tam te wyniki są przez siebie mnożone z każdej konkurencji, czyli zawodnik, który osiągnie 3 razy 10 miejsce w każdej dyscyplinie, ma 1000 punktów, a ktoś, kto jest pierwszy i 2 razy 20, tych punktów ma 400. Dobrze liczę?
Właśnie pytanie, że dobrze liczysz. 2 razy 20 to pewnie nie. Będzie miał... Ja to nie, z matematyki nie patrz na mnie, bo ja to jestem załamka. Kurczę, spodziewałem się, że w audycji o wspinaniu już arytmetyki to już dzisiaj nie będzie. Dzisiaj już tak rano w poranku staną mnie pogrążu, jeśli chodzi o matematykę, bo przeliczałem jakieś kursy dookoła i używałem kalkulatora, co było jakimś banalnym zadaniem.
No tak, 20 razy 20 to 400. W związku z, i pierwsze miejsce, tak? W związku z tym to jest lepszy wynik. Pytanie, czy to wystarczy do tego, żeby się zakwalifikować do olimpiady, a potem w olimpiadzie w tej 20 zakwalifikować się do finału, do tej szóstki.
Która czyli w tym trójboju jeszcze raz mamy to wspinanie takie na czas, ten wyścig taki po tej ustandaryzowanej trasie,
tak.
Plus...
prowadzenie, czyli wspinanie z liną po trudnej drodze i tam kto dalej dojdzie lub ukończy drogę, ten zajmuje wyższe miejsce. Wiadomo, że ukończenie drogi jest najlepszym wynikiem, ale tam też jakby w ostatecznym rozrachunku może mieć znaczenie czas, to znaczy jeżeli zawodnicy mają taki sam wynik z eliminacji, z półfinału i finale, to potem w finale decyduje czas przejścia drogi.
To jest prowadzenie, tak?
To jest prowadzenie. No i jest bouldering, gdzie mamy 4 buldery w rundzie finałowej i tam wspinamy się, uzyskując najlepszy możliwy wynik, czyli 4 topy w 4 próbach. Automatycznie też 4 bonusy w 4 próbach. No lub gorszy, tak? W zależności od tego, ile tych prób żeśmy wykorzystali, bądź ile boulderów żeśmy zrobili, czyli możemy mieć 0 topów, 0 bonusów i w związku z tym nie mamy liczonych prób.
A to będzie liczone, bo od czegoś trzeba zacząć, na czymś trzeba skończyć, jak to będzie wyglądać? Zawody mają wyglądać w tym trybuju?
Tego jeszcze dokładnie chyba nie ustalono, natomiast wydaje się, że tą ostatnią konkurencją będzie prowadzenie, które no jest jakby taką, nazwijmy to, koronną dyscypliną. Natomiast przez to, że będzie mnożnik tych wyników uzyskanych w każdej konkurencji, to tak naprawdę te wyniki będą wiadome dopiero w momencie, kiedy ostatni zawodnik ukończy wszystkie 3 konkurencje.
O, ktoś mi tutaj napisał, że pełen kompleks wspinaczkowy pod kątem Igrzysk Olimpijskich, również ze wspomnianym boulderem, powstał w nowej hali Gliwice. Warto wspomnieć, no warto wspomnieć, o takich rzeczach zawsze z dużą chęcią będziemy wspominać. Także jeśli nas słuchacie i macie jakieś tam pomysły, to pod hashtagiem Weszło FM bardzo chętnie coś od was usłyszymy. Jeśli macie jakieś pytania do Romka Główki, to jak najbardziej, bardzo proszę, to jest dobre miejsce, bo mamy fachowca, jakich mało na antenie. Powiedz mi, a jaka była twoja droga do wspinania? Skąd ty się wziąłeś w tym sporcie?
No, przez to, że przestałem uprawiać żeglarstwo. Jak miałem 17 lat, zakończyłem karierę taką stricte regatową, wyczynową żeglarską. Oczywiście cały czas kontynuowałem pasję i gdzieś tam wyjeżdżałem, pływałem. Nawet udało się właśnie z Piotrem Cichockim, o którym żeśmy wspominali, prawie wrócić do takiego stricte regatowego żeglarstwa na najwyższym poziomie. Natomiast w międzyczasie zacząłem się bawić we wspinanie, bardzo się w to wciągnąłem. Praktycznie od tamtej pory jedyne przerwy dłuższe niż 5 dni we wspinaniu to te, kiedy jestem na żaglach albo... No nie, to już chyba
nie zdarzają się.
Tak, już się chyba nie zdarzają inne wyjątki. Tak, cały czas jestem albo na ścianie, albo myślę o wspinaniu.
albo jestem na ścianie, albo myślę o wspinaniu. Całe życie de facto.
No, te ostatnie 19 lat, tak.
I co dalej, tak naprawdę? Bo mówisz, że już taką karierę zawodniczą już masz trochę za sobą, więc jakby jesteś instruktorem, jesteś tym rootsetterem. Co, w którą stronę wyobrażasz sobie, że to się może jeszcze potoczyć?
No myślę, że tak, że jakby na polu rootsetterskim, instruktorskim, trenerskim jeszcze mogę działać długo. Mogę się dalej bawić wspinaniem, po prostu spędzając miło czas na łonie przyrody, to o czym żeśmy mówili wcześniej. A może otworzyć własną ścianę, stworzyć własny klub. zobaczymy. To plany mam od paru lat, cały czas szukam miejsca, szukam pomysłu takiego, który by, myślę, że zaspokoił zarówno moje oczekiwania co do takiego miejsca, jak i też pozwolił z tego dalej żyć.
No właśnie, tu ktoś jeszcze podpowiada, że w tej hali w Gliwicach, nowa hala, podobno niesamowity obiekt swoją drogą. Mam zamiar tam być w połowie maja, to na pewno, może wcześniej. Dzieci się wspinają już od 3 roku życia. Wychodzi się po kwiatkach, kotkach, aż do chmurek i słonka.
No,
takie
tak.
Są właśnie, żeby jakieś zajawiać dzieciom. To jest niesamowite.
Tak, jakby producenci chwytów myślą też o dzieciakach, w związku z tym produkują te chwyty w różnych fajnych kształtach, dinozaury, jakieś zwierzątka, kwiatki, słoneczka czy inne. My w tej chwili też obserwujemy rozwój takich ścianek, jakby gdzie te jakby przeszkody wspinaczkowe są takie tematyczne, typu, nie wiem, wspinanie się po jakiejś ścianie budynku po to, żeby ugasić pożar, czy ratować jakąś księżniczkę z zamku, czy jakieś
scenariusze.
Takie są, jakby ściana w tej chwili może być pomalowana w dowolny sposób i jakby w dowolny sposób też mogą być te chwyty ukształtowane, nie wiem, to mogą być reje, czy tam drabinki statku. Także to, myślę, przyciąga dzieciaki i jakby daje im tą naturalną formę wchodzenia gdzieś do góry.
A ty w jakim najdziwniejszym miejscu? Niekoniecznie ze scenariuszem, ale są takie, czasem wspinacze wpadają na różne dziwne pomysły, żeby gdzieś tam wleźć, nie mówię, że już po piwie, ale już to abstrahując zupełnie od tego, czy na imprezie, czy bez, gdzie się tak wdrapałeś w takie miejsce, że potem się mówisz, zastanawiasz się, drapiąc w głowie, kurde, gdzie ja wlazłem?
Ja myślę, że najfajniejsze wspinanie, takie właśnie nietypowe, nieskałkowe, to jednak na maszt, na łódce. Parę razy mi się zdarzyło przy nieźle zafalowanej wodzie wspinać na prawie 11-metrowy maszt i trzymanie się tam na końcu tego masztu, kiedy trochę buja.
Wszystko się rusza.
Tak, to myślę, że to były takie może nie najgłupsze, ale najciekawsze przeżycia. Znaczy, sam sobie też w ten sposób udowodniłem, że potrafię i przełamywałem swoje jakieś tam lęki, bo one zawsze są gdzieś w głowie. Co się stanie, jak się spadnie?
Padło hasło na początku lęku wysokości. Kiedyś tam próbowałem się wyłgać, jak znajomi mnie zapraszali na ściankę. Mówię, nie, gdzie? Ja to się w ogóle od ziemi nie odrywam. Chyba, że w górach, to jeśli mam narty, to okej, a jeśli nie mam, to w ogóle bez sensu. Grawitacja przeraża mnie, wysokość. Jak sobie radzić z lękiem wysokości?
Myślę, że każdy ma jakiś lęk wysokości, to znaczy każdy się obawia tego, co się stanie, jak spadnie. To znaczy przesuwamy trochę tą granicę, gdzie czujemy się komfortowo, skąd wiemy, że jeszcze damy radę się wycofać. Z drugiej strony też nabywamy zaufania do asekuracji, do partnera. I ja nie wiem, stojąc gdzieś na jakimś słupie 2 czy 3 metry nad ziemią, już będę się chwiał i już będę się czuł niekomfortowo. Natomiast w momencie, kiedy będę wpięty liną i będę wiedział, że nawet jeżeli spadnę, to polecę 10-20 metrów, ale w przestrzeni o nic się nie poobijam, to od razu zaczynam się czuć dużo pewniej i dużo swobodniej. Po prostu to jest kwestia doświadczenia i kwestia nabycia tego, tej pewności i jakby wyobraźni też, co się stanie, jak spadnę. Jeżeli wiem, że zawisnę na linię, to wtedy przestaje mieć to wysokość znaczenie.
Mhm. Kiedyś też usłyszałem, przestań tam zaciemniać obraz, bo przecież do góry nie polecisz. No,
no tak, tak. Bardzo często powtarzamy podczas zajęć osobom, które się boją, że dawaj, sięgaj, strzelaj, tak. Do góry nie polecisz. No kawałek, tak, można, ale ale potem zawsze kończy się to lotem w dół, więc To nie wysokość zabija, to gleba zabija.
No właśnie.
Dlatego jeżeli nie dolecimy do gleby, to wszystko jest okej. Okay.
No właśnie, to na tym to polega. Zresztą te odpadnięcia chyba też nie zawsze muszą być przyjemne, tak? To nie jest tak, że lepiej tak naprawdę nie odpadać, lepiej wspinać, aby jednak unikać tych sytuacji.
Odpadanie jest jakby wpisane w sport wspinaczkowy. W związku z tym wspinając się gdzieś musimy mieć z tyłu głowy, że jeżeli odpadniemy, to należy się zachować w jakiś tam sposób, który zminimalizuje ryzyko kontuzji. Natomiast jeżeli będziemy się cały czas wspinać z myślą o tym, żeby nie odpaść, to nigdy nie zaczniemy się wspinać na tym swoim maksymalnym poziomie, bo jakby wspinanie właśnie na tym maksymalnym poziomie cały czas wiąże się z tą niepewnością i z tą możliwością odpadnięcia i zawiśnięcia na linie, ale jeżeli damy z siebie wszystko i odetniemy się trochę od tego odpadania i myśli o tym, że odpadniemy, to wtedy jesteśmy w stanie zrobić drogę i to daje tyle satysfakcji, że trudno to opisać.
No właśnie, czego poszukują wspinacze uprawiając swój ukochany sport? Bo próbowałem jakby wymusić niemalże odpowiedź taką, że rozmawiałem z Januszem Gołąbem i chciałem usłyszeć, że to jest adrenalina, coś takiego, a on mi uświadomił, że de facto adrenalina jest takim hormonem, tak? Hormon, dobrze mówię, chyba hormon, który we wspinaniu jest jak najbardziej niewskazany, bo to jest hormon ucieczki, takiego sprężu, a tutaj jednak potrzeba się rozluźnić i mieć spokój w sobie. To nie jest tak naprawdę adrenalina, bo to jest hormon ucieczki.
Nie wiem, czy adrenalina jest hormonem ucieczki, ale na pewno jest coś takiego, że w momencie, kiedy zaczynamy się bać, kiedy zaczynają nam się pocić ręce, zaczynamy mieć myśli o tym, że może nam się nie udać, to jakby zaczynamy się wspinać mniej technicznie, zaczynamy być spięci, tak jak powiedziałeś, i ryzyko tego, że odpadniemy, wzrasta. Natomiast w momencie, kiedy jesteśmy wyluzowani, spokojni i mamy coś zaplanowane i wiemy, jak chcemy to zrobić i realizujemy to krok po kroku, to wtedy układa się w całość i udaje nam się drogę zrobić. Czego szukamy? Nie wiem, ostatnio w żartach jeden z moich kolegów powiedział, że wspinanie wtedy daje pełnię szczęścia i satysfakcji, kiedy jest trochę strasznie, kiedy się trochę zmęczymy i też kiedy trochę boli. To znaczy, to jest taka kompilacja takich trzech cech i jakby ja powiedziałem, że to w takim razie musi się to sumować do jednego. Jeżeli to jest jeden, to wtedy jest pełnia szczęścia. Czyli może w ogóle nie boleć pod warunkiem, że jesteśmy bardzo zmęczeni i trochę żeśmy się bali, tak? A z drugiej strony, jeżeli bardzo się boimy i bardzo boli i jesteśmy bardzo zmęczeni, to przestajemy odczuwać z tego przyjemność. No chyba z tego, że żeśmy przeżyli. Mhm.
Słuchajcie, pod hashtagiem weszło FM pojawiły się zdjęcia z tej ścianki, o której rozmawialiśmy, gdzie już maluchy, najmłodsi adepci wspinaczki, kilkuletnie dzieci mogą się wspinać i to ma jakiś tam scenariusz, bo jest kot, pszczoła, motylek, chmurki, słoneczko, więc można im jakieś tam zadania fajne wyznaczać, żeby się wspinały. Widać te wszystkie panele. Pokażę ci też, Romek, bo wiem, że tutaj z drugiej strony siedzisz. Widać też, jak ta ścianka jest już taka chyba dla bardziej zaawansowanych trochę wspinaczy przygotowana. No dużo tego. Takich ścianek jest dużo. Ty mówiłeś, że gdzie pracujesz?
W tej chwili głównym miejscem to jest stacja grawitacja, to jest taki park rozrywki, gdzie właśnie mamy ściankę wspinaczkową, park trampolin i park linowy. Mamy też tą ściankę dla dzieci Happy Climb, gdzie jest automatyczna asekuracja, która pozwala dzieciakom przypiętym do liny bezpiecznie się wspinać i potem automatycznie one zjeżdżają na dół. To jest wspinanie po tych przeszkodach właśnie w kształcie tych różnych takich tematycznych przeszkód, czy takich linach jak w Awatarze, tak? Czy tych rejach statku, zamek z księżniczką na górze, wóz strażacki. Chwyty tam są stosunkowo proste i to nie jest jakby bardzo wspinaczkowo.
No tak, ale jak się tam siedzi 2 godziny na przykład, no to już coś tam już można poczuć.
Nie, no to jakby tych przeszkód jest na tyle dużo, że dzieciaki zresztą są w stanie wspinać się przez godzinę non-stop. To znaczy dziecko zjeżdżając 10 sekund na dół już odpoczęło. Ono już jest zregenerowane i może po raz kolejny wchodzić drugi raz. Oczywiście dzieci też walczą ze swoim jakimś tam lękiem wysokości i obawami, ale właśnie taką historią, takim tematem, którym można je w jakiś sposób zaciekawić, jakby zapominają trochę o tym lęku, tak? Bo chcą wejść właśnie na szczyt tego masztu, tego statku, bo chcą dojść do księżniczki, ją pocałować albo cokolwiek innego.
No tak, mają zadanie, które wykonują.
Tak, trzeba uratować kota.
Jak się zabrać tak naprawdę? Bo to podejrzewam, że nic prostszego jak zadzwonić, umówić się albo przyjść w ciemno niemalże. Czy trzeba jakiś sprzęt kupować do wspinania, czy też na początek może lepiej spróbować i nie inwestować, jeżeli może chodzi, nam się nie spodobać.
Jeżeli chodzi o takie ścianki dla dzieci, to najczęściej wystarczy po prostu przyjść, bo to jest dostępne od ręki. To znaczy przychodzimy z dobrymi chęciami, z strojem sportowym, butami na zmianę i właśnie krótki instruktaż, jak założyć dziecku uprząż, jak je przypiąć do tej asekuracji i ono już zaczyna się wspinać. Tak samo na ściankach dla dorosłych też już ta automatyczna asekuracja działa, w związku z tym też tak naprawdę osoby dorosłe mogą na tej samej zasadzie ze zwykłej ściany korzystać. No a potem zaczynamy się zastanawiać, czy nam się to aż tak podoba, że chcemy zainwestować po pierwsze w sprzęt wspinaczkowy. Tu bym zaczynał od butów, bo w przypadku wspinania na normalnej ściance to jest taki podstawowy atrybut. To jest też praktycznie jedyny atrybut, który jest potrzebny do boulderingu, tak? Kupujemy buty, materace są pod ścianą rozłożone. Najczęściej też magnezja jest do dyspozycji klientów, w związku z tym nic więcej nie potrzeba. Natomiast na ściance z liną kolejnym etapem może być uprząż, a może być jednak inwestycja w jakieś szkolenie, kurs asekuracji. Wtedy otwiera się przed nami droga do wspinania nie tylko na tych ścianach, gdzie jest automatyczna asekuracja, ale też w miejscach, gdzie są już powieszone liny, bądź gdzie sami musimy tą linę, tak jak w skałach czy górach, wpinać i wspinać się z tym prowadzeniem. Czyli to, co potem staje się drogą do olimpiady.
Mhm. Na przykład. Albo w Himalaje.
Albo w Himalaje, tak.
To jeszcze się ciebie zapytam, czy wspinacze to jest taka subkultura, która się troszeczkę uważa za tych, co są ponad innych, że jak widzisz na ulicy tłum ludzi, to pokażesz palcem tych 5, którzy to są akurat wspinacze.
Nie wiem, czy wskażę 5, którzy są wspinaczami. Chyba aż tak dużo nas nie ma, żebyśmy mogli się palcami na ulicy wskazywać. Natomiast na pewno jakaś subkultura jest, to znaczy nawet sposób ubierania się, nawet sposób bycia jest troszeczkę inny. Najczęściej to też jesteśmy takimi trochę koczownikami, takimi troszeczkę ludźmi, którzy potrafią przeżyć za parę złotych gdzieś na końcu świata tylko po to właśnie, żeby się powspinać. Jakby spędzamy czas na tym, żeby gdzieś tam to wspinanie w jak największej części naszego życia było obecne.
Czy to drogi sport do uprawiania?
No najdroższe chyba z tego wszystkiego to jest
podróże.
Tak, podróżowanie, dotarcie. Ale to sprzęt wspinaczkowy też. Nie da się ukryć, że dobre buty wspinaczkowe kosztują kilkaset złotych. Lina, uprząż, ekspresy, w które wpinamy linę, to nie są tanie rzeczy. Natomiast najszybciej zużywają się buty, więc myślę, że to jest taki element, w którym oprócz wyjazdów można dużo, tak, można kilka par w sezonie zużyć.
No dobrze. Słuchajcie, ze mną był Romek Główka, który jest chodzącą reklamą wspinania i może o tym mówić, tak jak mówi, albo się wspina, albo o tym myśli, nie ma innego wyjścia. Czy przesadzam?
Tak powiedziałem, tak. Pamiętam.
Więc albo się wspinamy, albo o tym myślimy. Powoli będziemy kończyli zonę urbane, jako że już za chwilę Kurwa Nord, za przeproszeniem, czyli po włosku Trybuna Północna, czy też Wiraż Północny. Będziemy rozmawiać o calcio, a więc o futbolu włoskim, czy też we włoskim wykonaniu. Dariusz Urbanowicz, Romek Główka, to była Zona Urbana. Ja dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
Słuchasz Weszło FM.